Rozdział 8. Starzenie się populacji. Elena Rusu, Panagiota Ellina, Paraskevi Haritu. Zdrowie globalne ma bezpośredni wpływ na świadczenie opieki zdrowotnej, wyniki leczenia pacjentów oraz praktykę zawodową. Profesjonaliści medyczni muszą rozumieć globalny kontekst opieki zdrowotnej, aby móc zapewniać opiekę zorientowaną na pacjenta, uwzględniającą różnice kulturowe i zgodną z zasadami etyki. Do 2050 roku globalna liczba osób w wieku 65 lat i starszych ma się podwoić, osiągając 1,5 miliarda, co będzie stanowiło 16% całej populacji. Choć postępy w opiece zdrowotnej i warunkach życia zwiększyły oczekiwaną długość życia w zdrowiu i napędziły rozwój tzw. srebrnej gospodarki, nadal istnieją wyzwania, takie jak wzrost liczby osób w podeszłym wieku z problemami zdrowotnymi, chorobami przewlekłymi i nierówności zdrowotne, co stawia ważne pytania o równość w dostępie do opieki. Podrozdział 1. Wprowadzenie. Starzenie się populacji to globalny trend, napędzany spadkiem wskaźników dzietności i wydłużeniem długości życia. Średnia długość życia wzrosła o 25 lat od 1950 roku. A osoby, które osiągnęły 65 lat, mogą teraz oczekiwać dodatkowych 16,8 lat życia. Do 2030 roku liczba osób starszych przekroczy liczbę młodzieży i dwukrotnie przewyższy liczbę dzieci poniżej 5 roku życia, przy czym najszybszy wzrost wystąpi w krajach rozwijających się. Ta zmiana demograficzna ma znaczący wpływ na wzrost zapotrzebowania na opiekę, zarówno formalną, jak i nieformalną. Rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne, opiekuńcze i społeczne wymaga rozszerzenia edukacji w dziedzinie geriatrii i gerontologii dla profesjonalistów zajmujących się opieką zdrowotną i społeczną. Ta część zawiera element wizualny. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. Podrozdział 2. Cele rozdziału. W ramach rozdziału studenci rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w zakresie: po pierwsze, zwiększenia zrozumienia globalnych trendów starzenia się oraz ich wpływu na opiekę zdrowotną. Po drugie, promowania kompetencji kulturowych w podejściu do unikalnych potrzeb starzejących się społeczności wielokulturowych. Po trzecie, wyposażenia studentów w strategię poprawy wyników zdrowotnych i równości dla różnych społeczności osób starszych. Podrozdział 3. Wyniki uczenia się. Po ukończeniu rozdziału czytelnicy będą potrafili wyjaśnić globalne trendy starzenia się i ich wpływ na systemy opieki zdrowotnej, zidentyfikować wspólne wyzwania, przed którymi stoją starzejące się społeczności wielokulturowe, zastosować zasady kompetencji kulturowej w scenariuszach klinicznych z udziałem osób starszych, rozpoznać odpowiednie przepisy prawne i traktaty wspierające równość w opiece nad starzejącymi się populacjami. Zastanowić się nad strategiami łączenia obowiązków zawodowych i osobistego dobrostanu w udzielaniu opieki wielokulturowej. Podrozdział 4. Istotne definicje i terminy. Starzenie się. Postępujące zmiany fizjologiczne w organizmie, prowadzące do starości, czyli spadku funkcji biologicznych oraz zdolności organizmu do adaptacji do stresu metabolicznego. Proces starzenia rozpoczyna się w momencie osiągnięcia dorosłości i stanowi integralną część ludzkiego życia, podobnie jak niemowlęctwo, dzieciństwo i okres dojrzewania. Spadek funkcji fizjologicznych dotyczy wszystkich układów ciała, osłabiając zdolność organizmu do utrzymywania homeostazy w obliczu stresorów. Ten proces osłabia zdolność odróżniania między stanami patologicznymi a normalnym procesem starzenia się. Deterioracja funkcji w różnych układach ciała zmniejsza zdolność organizmu do radzenia sobie ze stresorami, prowadząc do dekompensacji i osłabienia, które mogą objawiać się dezorientacją lub zmniejszoną mobilnością. Objawy takie jak duszność czy upadki często mają wiele współistniejących przyczyn. Ta część zawiera element wizualny. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. Ageizm. Globalny raport na temat ageizmu, opracowany przez Światową Organizację Zdrowia we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ do spraw praw człowieka, Departamentem Spraw Ekonomicznych i Społecznych ONZ oraz Funduszem Ludnościowym ONZ, definiuje ageizm jako Niesprawiedliwe traktowanie osób, które stają się stare lub są stare. Stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacje wobec innych lub siebie na podstawie wieku. Może mieć charakter instytucjonalny, interpersonalny lub skierowany do siebie samego. Zaczyna się w dzieciństwie i jest społecznie konstruowany, dotykając ludzi w każdym wieku. Ageizm ma poważne konsekwencje, w tym obniżenie dobrostanu społecznego, pogorszenie jakości życia, złe zdrowie psychiczne i fizyczne oraz zwiększone ryzyko przedwczesnej śmierci. Ageizm w opiece zdrowotnej ma istotny wpływ na jakość opieki, jaką otrzymują osoby starsze. Stereotypy, takie jak założenie, że wszyscy starsi pacjenci są słabi lub nieporadni w korzystaniu z technologii, mogą prowadzić do niewłaściwego lub lekceważącego traktowania. Bariery systemowe, takie jak brak odpowiednich, przyjaznych wiekowi placówek oraz ograniczone szkolenie w zakresie opieki geriatrycznej, pogłębiają te problemy. Starzenie się kulturowe odnosi się do procesu starzenia się, który zachodzi w kontekście wielu lub nakładających się teł kulturowych. Podkreśla, jak różne czynniki kulturowe wpływają na postrzeganie, doświadczenia i oczekiwania związane ze starzeniem się. Koncepcja ta uznaje, że starzenie się nie jest jednolitym doświadczeniem i może być znacząco kształtowane przez normy, wartości i praktyki kulturowe. Opieka transkulturalna. Świadczenie opieki transkulturalnej jest zarówno obowiązkiem zawodowym, jak i moralnym pracowników ochrony zdrowia, co podkreślają międzynarodowe organizacje zajmujące się zdrowiem. Tego typu opieka, uwzględniająca wrażliwość kulturową, pozytywnie wpływa na dobrostan pacjentów, ich satysfakcję i wyniki leczenia. Jednakże zapewnienie odpowiedniej opieki transkulturalnej jest wyzwaniem, które wymaga nie tylko zrozumienia różnych kultur, ale także refleksji nad własnymi uprzedzeniami kulturowymi oraz zastosowania szacunkowych i kulturowo odpowiednich metod interwencji. W dodatku proces ten jest utrudniony przez czynniki interpersonalne, organizacyjne oraz systemowe, przez co pracownicy medyczni i studenci napotykają trudności w zapewnianiu skutecznej opieki w ramach systemu opieki zdrowotnej. Podrozdział 5. Zasady i wartości. Zrozumienie zależności zdrowia globalnego i starzenia się jest kluczowe dla studentów kierunków medycznych i nauk o zdrowiu ze względu na rosnącą różnorodność populacji pacjentów oraz rosnącą liczbę osób starszych na całym świecie. Integracja zasad opieki transkulturowej zapewnia równość, szacunek dla różnorodności kulturowej oraz poprawę wyników leczenia pacjentów. Zasady i wartości związane z procesem starzenia się oraz kulturowo kompetentną opieką zdrowotną kładą nacisk na szacunek, włączanie i elastyczność w reagowaniu na zróżnicowane potrzeby osób starszych. Celem tych zasad jest zapewnienie, że usługi opieki zdrowotnej będą dostępne, równe i skuteczne w rozwiązywaniu unikalnych wyzwań, przed którymi stają populacje starzejące się, szczególnie te pochodzące z różnych środowisk kulturowych. Kluczowe zasady i wartości. Godność i szacunek. Każda osoba, niezależnie od wieku, zasługuje na traktowanie z godnością, szacunkiem i sprawiedliwością. Obejmuje to szanowanie autonomii i praw osób starszych do podejmowania decyzji dotyczących ich opieki i życia. Niezależność i autonomia. Wspieranie osób starszych w utrzymaniu ich niezależności, zdolności podejmowania decyzji oraz możliwości życia zgodnie z ich preferencjami i wartościami. Udział społeczny. Osoby starsze powinny mieć możliwości pełnego uczestnictwa w życiu społecznym, w tym w życiu rodzinnym, wspólnotowym i zawodowym, aby zapobiegać izolacji i promować włączenie. Równość i dostęp. Dążenie do eliminacji nierówności w opiece zdrowotnej oraz zapewnienia wszystkim grupom kulturowym, w tym osobom starszym z grup marginalizowanych lub mniejszościowych, równego dostępu do opieki wysokiej jakości. Szanowanie różnic kulturowych. Uznawanie, że tło kulturowe wpływa na sposób, w jaki ludzie postrzegają i doświadczają zdrowia i choroby, oraz szanowanie tych różnic w procesie świadczenia opieki. Podrozdział 6. Starzenie się populacji jako globalne wyzwanie. Zmiany demograficzne. Zjawisko starzenia się populacji, często określane jako srebrne tsunami, stanowi istotną zmianę w historii demograficznej. Tradycyjnie społeczeństwa były młode, z dziećmi stanowiącymi dużą część populacji, a starsi ludzie byli niewielką mniejszością. Ten wzorzec występował w różnych cywilizacjach oraz systemach religijnych i ideologicznych. Jednak do 2020 roku nastąpiła zmiana demograficzna, w wyniku której liczba osób starszych zaczęła przewyższać nad liczbą młodych. Tendencja ta, rozpoczynająca się w krajach uprzemysłowionych, obecnie charakteryzuje większość świata. Realistyczna prognoza przyszłości, w której liczba osób starszych osiągnie 95 milionów, wymaga znalezienia równowagi między wyzwaniami związanymi z opieką, a cennym wkładem, jaki ta grupa może wnieść. Starzenie się i zdrowie. Pandemia. COVID-19 uwidoczniła ogromną wrażliwość opieki geriatrycznej, ujawniając niepokojącą prawdę. Globalne systemy opieki zdrowotnej są niewystarczająco przygotowane na potrzeby starzejącej się populacji. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport bazowy na temat dekady zdrowego starzenia się, który przedstawia stan w 2020 roku oraz cele na rok 2030. Raport gromadzi dane niezbędne do mierzenia zdrowego starzenia się, prezentuje doświadczenia krajów, które z powodzeniem rozpoczęły inicjatywy zdrowego starzenia się oraz omawia, co jest potrzebne do promowania współpracy i lepszego mierzenia postępów w tym zakresie. W poniższym wideo zaprezentowano wprowadzenie do raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Link do filmu znajduje się w elektronicznej wersji e-booka. Promowanie zdrowego starzenia się wymaga holistycznego podejścia, obejmującego dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny. Wczesne interwencje i wpływ na wybory dotyczące stylu życia odgrywają kluczową rolę w łagodzeniu skutków chorób związanych z wiekiem oraz wpływają na poprawę jakości życia w późnym okresie życia. Najczęstsze choroby związane z wiekiem to zaburzenia neurodegeneracyjne, rak, choroby układu krążenia oraz zaburzenia metaboliczne, otępienie i choroba Alzheimera. Starzenie się jest głównym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, takich jak choroba Alzheimera i pokrewne otępienia. Choroba Alzheimera, najczęstsza choroba neurodegeneracyjna na świecie, ma wyższy wskaźnik zachorowalności w miarę postępującego wieku, co stwarza wyzwania dla systemów opieki zdrowotnej i gospodarek. W 2010 roku otępienie przyczyniło się do 10 milionów lat życia, skorygowanych o niepełnosprawność wśród osób starszych, z czego 44% obciążenia występowało w regionach o niskim i średnim dochodzie. Otępienie wiąże się z postępującymi upośledzeniami poznawczymi, a jego objawy behawioralne i psychologiczne mają znaczący wpływ na jakość życia, powodując obciążenie opiekunów i często prowadząc do konieczności korzystania z opieki instytucjonalnej. Częstotliwość występowania otępienia podwaja się mniej więcej co 5,9 roku, wzrastając z 3 przypadków na 1000 osobolat w grupie wiekowej 60-64 lata do 175 przypadków na 1000 osobolat wśród osób w wieku 95 lat i starszych. Wczesna diagnoza jest kluczowa, ponieważ umożliwia pacjentom zaangażowanie się w zaawansowane planowanie opieki, wówczas gdy nadal mają zdolność podejmowania decyzji. Pomimo poprawy dostępu do usług zdrowotnych, wciąż istnieją luki w zakresie sprawiedliwości i efektywności opieki nad osobami z otępieniem. Promowanie świadomości na temat otępienia. Promowanie świadomości na temat otępienia jest kluczowe dla poprawy wyników leczenia, zmniejszenia stygmatyzacji oraz stworzenia inkluzyjnych, wspierających środowisk dla osób żyjących z otępieniem. Świadomość otępienia polega na zrozumieniu tej choroby oraz rozpoznawaniu jej objawów, symptomów i czynników ryzyka. Wczesna diagnoza może znacząco poprawić zarządzanie objawami i jakość życia osób z otępieniem. Ponadto promowanie środowisk przyjaznych osobom z otępieniem oraz zmniejszanie stygmatyzacji to kluczowe elementy świadomości na temat tej choroby, ponieważ zapewniają one inkluzyjność i wsparcie dla osób dotkniętych otępieniem. Korzyści z promowania świadomości na temat otępienia. Wczesne wykrywanie i leczenie, co prowadzi do lepszego zarządzania objawami, lepsze wsparcie dla opiekunów i rodzin, zmniejszające stres, obciążenie i poprawiające jakość życia, więcej wspólnot przyjaznych osobom z otępieniem, sprzyjających inkluzji, zrozumieniu i uczestnictwu, Upodmiotowienie osób z otępieniem, które mogą pozostać aktywne i zaangażowane w życie społeczne. Prewencja otępienia. Wraz z wydłużającą się średnią długością życia, liczba osób żyjących z otępieniem nieustannie wzrasta, co uwypukla konieczność pilnego opracowania i wdrożenia skutecznych strategii zapobiegawczych. Edukacja społeczeństwa na temat modyfikowalnych czynników ryzyka, takich jak poziom wykształcenia, utrata słuchu, nadciśnienie, palenie papierosów, otyłość, depresja, brak aktywności fizycznej, cukrzyca, spożycie alkoholu, urazy mózgu, zanieczyszczenie powietrza, izolacja społeczna, nieleczona utrata wzroku, wysoki poziom cholesterol LDL, może wspierać wysiłki zapobiegawcze i znacznie zmniejszyć ryzyko rozwoju otępienia. Raport opublikowany przez Lanceta sugeruje, że modyfikacja tych 14 czynników ryzyka mogłaby zapobiec lub opóźnić wystąpienie prawie połowy przypadków otępienia. Wzywa to do ambitnych działań zapobiegawczych, obejmujących zarówno zmiany polityki na poziomie populacyjnym, jak i indywidualne interwencje. Prewencja powinna priorytetowo traktować równość, koncentrując się na grupach wysokiego ryzyka, a interwencje powinny zaczynać się wcześnie i trwać przez całe życie. Raport podkreśla, że ryzyko jest modyfikowalne niezależnie od predyspozycji genetycznych oraz że interwencje wieloskładnikowe mogą przynieść korzyści osobom zarówno o wysokim, jak i niskim ryzyku genetycznym. Ta część zawiera element wizualny. Proszę odnieść się do wersji drukowanej lub e-booka, aby uzyskać szczegóły. Specyficzne rekomendacje obejmują edukację, zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji i zachęcanie do stymulacji poznawczej w średnim wieku, utratę słuchu, zapewnienie dostępności aparatów słuchowych oraz ograniczenie narażenia na hałas szkodliwy, depresję, skuteczne leczenie depresji, ochronę głowy, zachęcanie do noszenia kasków podczas sportów kontaktowych i jazdy na rowerze, aktywność fizyczną, promowanie ćwiczeń fizycznych w celu zmniejszenia ryzyka otępienia, palenie, edukacja i oferowanie wsparcia w rzucaniu palenia, nadciśnienie, utrzymywanie ciśnienia skurczowego na poziomie 130 mm słupa rtęci lub mniej od 40 roku życia, cholesterol, wykrywanie i leczenie wysokiego poziomu cholesterolu LDL w średnim wieku, kontrolę wagi, zapobieganie i wczesne leczenie otyłości w celu zmniejszenia ryzyka cukrzycy, cukrzycę, zapobieganie i kontrolowanie cukrzycy, spożycie alkoholu, redukcja nadmiernego picia alkoholu poprzez kontrolowanie cen i podnoszenie świadomości, udział w życiu społecznym, redukcja izolacji społecznej poprzez środowiska przyjazne osobom starszym i zaangażowanie w życie społeczności, utratę wzroku, zapewnienie dostępu do badań przesiewowych i leczenia utraty wzroku, zanieczyszczenie powietrza, redukcja narażenia na szkodliwe zanieczyszczenia. Kompetencje kulturowe w opiece nad osobami z otępieniem są kluczowe dla zapewnienia skutecznego i pełnego szacunku wsparcia osobom z różnych środowisk. Oznacza to zrozumienie oraz uwzględnianie wierzeń, wartości i praktyk kulturowych pacjentów w planach opieki. Takie podejście poprawia zaangażowanie pacjentów, ich satysfakcję oraz wyniki leczenia. Kluczowe aspekty kompetencji kulturowych w opiece nad osobami z otępieniem. Zrozumienie perspektyw kulturowych. Uznanie, że wierzenia kulturowe mają znaczący wpływ na postrzeganie, diagnozowanie i zarządzanie otępieniem. Na przykład w niektórych kulturach otępienie może być traktowane jako naturalny proces starzenia się, co prowadzi do opóźnienia w poszukiwaniu pomocy medycznej. Komunikacja. Pokonywanie barier językowych i rozumienie kulturowych stylów komunikacji jest kluczowe. Skuteczne korzystanie z tłumaczy oraz materiałów dostosowanych do kultury może poprawić relacje między pacjentem a pracownikiem opieki zdrowotnej. Rola rodziny. W wielu kulturach członkowie rodziny pełnią rolę głównych opiekunów osób starszych z otępieniem. Uznanie i szanowanie tych dynamik rodzinnych jest niezbędne do opracowania skutecznych planów opieki. Dostosowywanie interwencji. Tworzenie planów opieki, które uwzględniają kulturowe preferencje dietetyczne, tradycje opiekuńcze oraz wierzenia zdrowotne, jednocześnie promując praktyki oparte na dowodach naukowych. Budowanie zaufania. Nawiązywanie zaufania poprzez interakcje uwzględniające wrażliwość kulturową, w tym wykorzystanie komunikacji niewerbalnej i współpracę z zasobami społecznościowymi, co poprawia komfort pacjenta i jego współpracę. Podrozdział 7. Postawy pracowników ochrony zdrowia wobec starszych pacjentów. Badania pokazują, że postawy pracowników ochrony zdrowia wobec osób starszych mają kluczowy wpływ na jakość świadczonej opieki oraz efektywność komunikacji z pacjentami. Wskazują na kilka kluczowych wyników. Negatywne postawy wpływają na komunikację. Pielęgniarki o negatywnych postawach wobec starzenia się skłonne są do prowadzenia krótkich, powierzchownych rozmów z pacjentami starszymi, które często mają charakter zadaniowy. Takie interakcje charakteryzują się pobłażliwym tonem i wykluczają pacjentów z konsultacji lub podejmowania decyzji. Niskie oczekiwania i zdystansowana opieka. Pielęgniarki, które mają niekorzystne postawy wobec starszych pacjentów, wykazują mniejsze oczekiwania dotyczące ich rehabilitacji oraz oferują bardziej zdystansowaną opiekę. Częściej nie używają humoru ani nie pamiętają imion starszych pacjentów w porównaniu do młodszych osób. Wykluczenie z rozmów medycznych. We wszystkich zawodach pacjenci starsi są często wykluczani z rozmów dotyczących opieki nad nimi. Zamiast tego pracownicy ochrony zdrowia często komunikują się z młodszymi członkami rodziny lub podejmują decyzje kliniczne bez istotnego udziału pacjenta. Powody tego to m.in. brak samoświadomości, przekonanie, że rozmowa z młodszymi członkami rodziny jest łatwiejsza oraz niedostrzeganie podmiotowości starszego pacjenta jako jednostki. Podsumowując, te wzorce pokazują, jak ageizm w ochronie zdrowia może podważać opiekę skoncentrowaną na pacjencie oraz naruszać godność starszych pacjentów. Podrozdział 8. Wpływ kultury na postrzeganie starzenia się. W dzisiejszym świecie kombinacja urbanizacji, rosnących kosztów życia oraz zmian kulturowych związanych z globalną współzależnością przyczynia się do przejścia od tradycyjnych systemów rodzinnych, w których osobom starszym zapewnia się opiekę w domu rodzinnym, do systemów opieki instytucjonalnej. W wielu kulturach Wschodu oczekuje się, że młodsze pokolenia będą opiekować się starszymi członkami rodziny, traktując to jako obowiązek rodzinny. W związku z tym osoby starsze często otrzymują opiekę w domu, często mieszkając z dziećmi lub innymi młodszymi krewnymi. W przeciwieństwie do tego, w krajach takich jak Stany Zjednoczone, osoby starsze często mieszkają w społecznościach emeryckich, w których wiele osób wybiera życie niezależne od rodziny. Postrzeganie starzenia się różni się w zależności od kultury, co wpływa na to, jak osoby starsze są postrzegane i traktowane. W niektórych kulturach osoby starsze są szanowane za swoją mądrość, podczas gdy w innych starzenie się jest postrzegane negatywnie. Może to wpływać na ich poczucie własnej wartości oraz samopoczucie. W społeczeństwach zachodnich często ceni się młodość i urodę, co prowadzi do negatywnego postrzegania starzenia się. Z kolei w wielu kulturach Wschodu i Afryki osoby starsze są cenione za swoje doświadczenie i wiedzę, a silne systemy wsparcia rodzinnego i wspólnotowego są powszechne. Zrozumienie tych różnic kulturowych przez pracowników opieki zdrowotnej jest kluczowe dla zapewnienia spersonalizowanej opieki, poprawy komunikacji, wspierania zaangażowania rodziny w podejmowanie decyzji oraz promowania aktywności w społeczności. Szkolenia z zakresu świadomości kulturowej poprawiają zdolność pracowników do świadczenia usług dla osób starszych pochodzących z różnych środowisk. Podrozdział 9. Wyzwania stojące przed imigrantami starzejącymi się w krajach, do których przybyli. Trudności ekonomiczne. Starsi imigranci często borykają się z trudnościami ekonomicznymi, ponieważ są nadreprezentowani w grupach wrażliwych i marginalizowanych. Zazwyczaj pracują w nisko opłacanych zawodach, charakteryzujących się niską stabilnością zatrudnienia oraz minimalnymi świadczeniami emerytalnymi. Nawet ci, którzy mają emerytury zawodowe, często otrzymują niskie świadczenia z powodu okresów bezrobocia lub wczesnej emerytury. Szczególnie poszkodowani są imigranci spoza Europy mieszkający w Europie, ponieważ zazwyczaj nie mają możliwości przeniesienia praw emerytalnych, w przeciwieństwie do emerytów pochodzących z innych krajów europejskich. Ograniczony dostęp do usług. Starsi imigranci często napotykają trudności w dostępie do usług publicznych z powodu barier językowych, braku wykształcenia, niewystarczającego kapitału kulturowego oraz braku informacji. Mają trudności w poruszaniu się po biurokratycznych procedurach i często polegają na wsparciu rodziny lub społeczności. Profesjonaliści często przypisują słabe korzystanie z usług samym imigrantom, zamiast dostrzegać problemy systemowe. Należy zauważyć, że brak inkluzyjnych polityk, niedostateczna uwaga instytucji głównego nurtu oraz niewystarczające szkolenie wielokulturowe dla usługodawców znacznie utrudniają dostęp do usług. Izolacja społeczna. Izolacja społeczna jest poważnym, globalnym problemem, który dotyka wielu starszych osób, zwłaszcza imigrantów i uchodźców. Jest często związana z rasizmem, dyskryminacją, barierami językowymi, słabymi sieciami społecznymi oraz oddzieleniem od przyjaciół i rodziny. Identyfikacja starszych osób cierpiących na izolację społeczną stanowi poważne wyzwanie. Lepsze zrozumienie tego zjawiska jest kluczowe dla opracowywania polityk, programów i badań mających na celu wsparcie różnorodnych grup starszych osób. Podrozdział 10. Co mówią traktaty i konwencje europejskie na ten temat? Chociaż przepisy prawne różnią się w zależności od kraju, istnieją wspólne tematy, takie jak przeciwdziałanie dyskryminacji, ochrona socjalna, dostęp do opieki zdrowotnej oraz wsparcie w samodzielnym życiu. Traktaty i legislacja Unii Europejskiej zapewniają solidne zabezpieczenia przed dyskryminacją ze względu na wiek, skupiając się na ochronie praw osób starszych, promowaniu ich dobrostanu oraz zapewnieniu ich uczestnictwa w życiu społecznym. Artykuł 19 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej uprawnia UE do tworzenia przepisów przeciwko dyskryminacji ze względu na wiek. Artykuł 21 Karty Praw Podstawowych wyraźnie zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek. Natomiast artykuł 25 uznaje prawo osób starszych do godności, niezależności i uczestnictwa społecznego. Choć Europejska Konwencja Praw Człowieka nie odnosi się bezpośrednio do dyskryminacji ze względu na wiek, klauzula dotycząca zakazu dyskryminacji została zinterpretowana tak, aby obejmować także wiek. Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ETS, potwierdził zasadę niedyskryminacji ze względu na wiek jako ogólną zasadę prawa UE, zapewniając zgodność z przepisami unijnymi. Sprawa Mangold przeciwko Helm stanowiła przełomowy moment w orzecznictwie ETS w zakresie dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu. Spór dotyczył pana Mangolda, 56-letniego pracownika w Niemczech, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę na czas określony, zgodnie z niemieckim prawem, które umożliwiało zawieranie takich umów z pracownikami w starszym wieku bez konieczności podania uzasadnienia. Mangold zakwestionował te przepisy, twierdząc, że stanowiły one dyskryminację ze względu na wiek. Trybunał orzekł, że niemieckie przepisy naruszają dyrektywę w sprawie równości szans w zatrudnieniu, mimo że miały one zostać w pełni wdrożone dopiero do końca 2006 roku. ETS zaznaczył, że wszelkie regulacje, które pozwalają pracodawcom traktować pracowników inaczej ze względu na wiek, naruszają fundamentalną zasadę międzynarodowego prawa, jaką jest eliminowanie dyskryminacji ze względu na wiek. Trybunał stwierdził, że sądy krajowe zobowiązane są do pominięcia wszelkich przepisów krajowych, które są niezgodne z dyrektywą. Nawet przed pełnym wdrożeniem dyrektywy 2078 WE, zakazującej dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu, sądy krajowe powinny stosować się do zasadniczych norm prawa unijnego i nie stosować przepisów sprzecznych z tymi zasadami. Europejska Karta Społeczna Rady Europy to traktat dotyczący praw człowieka ustanowiony przez Radę Europy. Od ponad 60 lat chroni ona prawa społeczne i ekonomiczne obywateli Europy. Karta, otwarta do podpisu 18 października 1961 roku w Turynie we Włoszech, ewoluowała, by odpowiadać na wyzwania współczesnych społeczeństw, wprowadzając nowe prawa. Pomimo zmian, Karta pozostaje kluczowym elementem misji Rady Europy, praw człowieka, rządów prawa i demokracji, podkreślając, że te idee nie mogą być w pełni zrealizowane bez ochrony praw socjalnych. Artykuł 23 Karty jest pierwszym traktatowym postanowieniem chroniącym prawa osób starszych. Zachęca on państwa członkowskie do zapewnienia odpowiedniego dochodu, opieki zdrowotnej oraz uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym i kulturalnym. Umożliwia to osobom starszym pełne członkostwo w społeczeństwie i zobowiązuje państwa strony do stworzenia odpowiednich ram prawnych, które umożliwią walkę z dyskryminacją ze względu na wiek oraz ustanowienie procedur wspomagających podejmowanie decyzji. Obejrzyj związane wideo. Ochrona praw osób starszych. Link do filmu znajduje się w elektronicznej wersji e-booka. Dyrektywa Rady 2000/78/WE w sprawie równego traktowania w zakresie zatrudnienia zakazuje dyskryminacji ze względu na wiek w zatrudnieniu i szkoleniach zawodowych w całej Unii. Ma na celu zapewnienie równego traktowania i równych szans dla osób niezależnie od ich wieku w miejscu pracy. Światowa Organizacja Zdrowia. Globalna strategia i plan działań na rzecz starzenia się i zdrowia. Podczas Zgromadzenia Światowej Organizacji Zdrowia w 2016 roku 194 kraje przyjęły globalną strategię i plan działania na rzecz starzenia się i zdrowia. Strategia wyznaczyła wizję i cele na 14 lat, a plan działania określił, czego należy się podjąć w latach 2016-2020, aby opracować bazę dowodową oraz nawiązać partnerstwa na rzecz dekady zdrowego starzenia się. Strategia miała na celu poprawę jakości życia osób starszych poprzez promowanie zdrowego starzenia się i przeciwdziałanie wyzwaniom związanym ze starzeniem się populacji. Plan koncentruje się na zapewnieniu, aby osoby starsze mogły prowadzić niezależne życie i miały dostęp do niezbędnych usług i wsparcia, jednocześnie wspierając społeczeństwo, które docenia ich wkład. Strategia miała dwa główne cele. Pierwszy, 5 lat działań opartych na dowodach naukowych, mających na celu maksymalizację zdolności funkcjonalnych, które dotrą do każdej osoby. Drugi, do 2020 roku ustanowienie podstaw dowodowych i partnerstw niezbędnych do wspierania dekady zdrowego starzenia się w latach 2020-2030. Wkład Światowej Organizacji Zdrowia w realizację globalnej strategii na rzecz starzenia się i zdrowia znacząco przyczynił się do realizacji obu celów. W ramach celu pierwszego Światowa Organizacja Zdrowia odegrała kluczową rolę w umacnianiu dowodów naukowych na temat zdrowego starzenia się, opracowywaniu wytycznych oraz promowaniu polityk związanych ze starzeniem się. Światowy raport na temat starzenia się i zdrowia oraz inne prace badawcze miały istotny wpływ na krajowe strategie, co doprowadziło do rosnącej liczby krajów opracowujących polityki zgodne ze strategią. Chociaż postęp ten nie może być przypisany wyłącznie Światowej Organizacji Zdrowia, odzwierciedla on rosnącą globalną świadomość kwestii związanych ze starzeniem się i zdrowiem. W ramach celu drugiego Światowa Organizacja Zdrowia skutecznie zmobilizowała państwa członkowskie, agencje ONZ, organizacje społeczeństwa obywatelskiego i badaczy, aby położyć fundamenty pod dekadę zdrowego starzenia się. Projekt propozycji dekady wskazał 4 kluczowe obszary działań, w tym zwalczanie ageizmu, tworzenie przyjaznych starzeniu się środowisk, poprawę zintegrowanej opieki oraz rozszerzenie opieki długoterminowej. Światowa Organizacja Zdrowia zainicjowała także programy takie jak Healthy Aging for Impact in the 21st Century, czyli internetowy program szkoleniowy dla decydentów. Mimo tych postępów nadal istnieją wyzwania, w tym potrzeba silniejszego przywództwa, jaśniejszych ról dla partnerów oraz bardziej sprawiedliwego udziału krajów w realizacji dekady. Dekada zdrowego starzenia się ONZ. Globalna inicjatywa prowadzona przez Światową Organizację Zdrowia jest kontynuacją globalnej strategii na rzecz starzenia się i zdrowia, mającej na celu promowanie dobrostanu, praw i godności osób starszych. Inicjatywa jest zgodna z celami zrównoważonego rozwoju ONZ i skupia się na poprawie jakości życia starszych populacji na całym świecie. Uznaje rosnącą globalną liczbę osób starszych i dąży do wspierania zdrowego starzenia się w sposób inkluzywny i zrównoważony. Dekada zdrowego starzenia się ONZ stawia sobie za cel sprostanie wyzwaniom i wykorzystanie szans związanych ze starzeniem się populacji poprzez tworzenie środowisk i systemów wspierających zdrowie, autonomię i zaangażowanie osób starszych. Podkreśla potrzebę współpracy międzysektorowej oraz innowacyjnych podejść do budowy społeczeństw przyjaznych osobom starszym. Kluczowe cele obejmują: po pierwsze, zwalczanie ageizmu, przeciwdziałanie stereotypom i dyskryminacji wobec osób starszych, promowanie pozytywnych postaw wobec starzenia się oraz docenianie wkładu osób starszych w społeczeństwo. działania przeciwko ageizmowi, podnoszenie świadomości poprzez kampanie edukacyjne dotyczące wartości i potencjału osób starszych, opracowanie polityk i przepisów chroniących przed dyskryminacją ze względu na wiek w zatrudnieniu, opiece zdrowotnej i innych obszarach, promowanie programów międzypokoleniowych w celu zwiększenia wzajemnego zrozumienia i likwidacji stereotypów między młodszymi i starszymi pokoleniami. Po drugie, tworzenie środowisk przyjaznych osobom starszym, rozwój dostępnych przestrzeni publicznych i wspieranie społeczności, które sprzyjają aktywnemu i zdrowemu starzeniu się. Społeczności przyjazne seniorom, zapewnienie dostępnych przestrzeni publicznych, transportu i mieszkań odpowiadających potrzebom osób starszych, promowanie zaangażowania społecznego, w tym wolontariatu oraz udziału w działalności społecznej, kulturalnej i rekreacyjnej, poprawa dostępu do usług, takich jak opieka zdrowotna, zakupy i rozrywka, poprzez rozwój infrastruktury fizycznej i cyfrowej. Po trzecie, zapewnienie zintegrowanej opieki. Oferowanie usług zdrowotnych skoncentrowanych na potrzebach osób starszych, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Modele zintegrowanej opieki. Kładzenie nacisku na koordynację między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistami a usługami wsparcia społecznego w celu zaspokojenia złożonych potrzeb zdrowotnych osób starszych, skupienie na profilaktyce, wczesnej diagnozie i zarządzaniu chorobami przewlekłymi w celu poprawy wyników zdrowotnych i jakości życia, wykorzystanie technologii, takich jak telemedycyna, w celu zwiększenia dostępu do opieki, szczególnie dla osób mieszkających w odległych lub niedostatecznie obsługiwanych regionach. Działając wspólnie, możemy dodać jakości do ilości i dać wszystkim ludziom szansę na prowadzenie pełnowartościowego życia, niezależnie od wieku. Razem możemy sprawić, by każdy rok miał znaczenie. Nie jako liczba, ale jako czas, w którym żyjemy i rozwijamy się. Po czwarte, wsparcie opieki długoterminowej. Wzmacnianie systemów opieki długoterminowej w celu poszanowania praw, godności i preferencji osób starszych, których zdolności ulegają osłabieniu. Wzmacnianie usług opieki długoterminowej. Rozwój opcji opieki opartej na społeczności, które umożliwiają osobom starszym starzenie się we własnym miejscu zamieszkania, zamiast umieszczania ich w ośrodkach instytucjonalnych, zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wsparcia dla opiekunów, w tym członków rodzin oraz pracowników profesjonalnych, zapewnienie, że polityki opieki długoterminowej biorą pod uwagę kwestie nadużyć, zaniedbań i wyzysku. Inicjatywa ta stanowi apel do rządów, społeczeństwa obywatelskiego i zainteresowanych stron o poprawę jakości życia osób starszych, umożliwiając im dłuższe, zdrowsze i bardziej satysfakcjonujące życie. Obejrzyj poniższy film o dekadzie zdrowego starzenia się. Link do filmu znajduje się w elektronicznej wersji e-booka. Refleksja końcowa. Starzenie się populacji a model Empower. Rozdział ten podkreśla, że globalne starzenie się populacji stanowi poważne wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia, zwłaszcza w zakresie sprawiedliwości, empatii i dostosowania kulturowego. Wyzwanie to ściśle koresponduje z kluczowymi filarami modelu Empower, w szczególności z obszarami wielokulturowości, profesjonalizmu, dobrostanu oraz zasobów edukacyjnych. Autorzy zwracają uwagę na konieczność zapewnienia kulturowo-kompetentnej opieki geriatrycznej, walki z ageizmem oraz tworzenia przyjaznych środowisk dla osób starszych, co bezpośrednio wspiera wartości modelu Empower związane z dobrostanem i efektywnością. Nacisk położony na indywidualizację opieki nad seniorami oraz uznanie ich tożsamości kulturowej i wartości odzwierciedla ideę Empower, promującą opiekę pełną szacunku, refleksji i świadomości kulturowej. Rozdział podkreśla również znaczenie profilaktyki otępienia i edukacji w zakresie starzenia się, wzmacniając tym samym komponent zasobów edukacyjnych modelu i promując ciągły rozwój kompetencji pracowników ochrony zdrowia. Podsumowując, rozdział ten wzmacnia podstawowe przesłanie modelu Empower. Opieka nad osobami starszymi musi być świadoma kulturowo, oparta na wartościach etycznych oraz skoncentrowana na godności i dobrostanie pacjenta, niezależnie od jego wieku czy pochodzenia.